Dzisiaj gościmy w Skarbonie, to jest gmina Maszewo, powiat krośnieński. Tu albowiem siedzibę ma Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów. Szefem, prezesem tego stowarzyszenia jest pan Grzegorz Mania. Panie prezesie, panie Grzegorzu, jak doszło do powstania stowarzyszenia?
Stowarzyszenie jakby zaczęło się od inicjatywy grupy muzyków. Muzyków, których ja sam poznałem w różnych miejscach, gdzie studiowałem. Muzyków, których znałem też z Zielonej Góry, skąd jestem, gdzie nadal jestem zameldowany. I miało być pierwotnie właśnie pewnego rodzaju spółdzielnią muzyków, takim narzędziem w pewnym sensie do organizowania czegoś, znaczy narzędziem zmiany. Do tego, żeby nie narzekać, że jest źle z kulturą, że cały czas brakuje, tylko żeby skorzystać z pojawiających się coraz częściej środków, mechanizmów dotacyjnych i dokonać tej realnej zmiany, żeby wprowadzić wartościową ofertę muzyczną w różnych miejscach, żeby zrobić trochę takie festiwale, jakie my byśmy jako muzycy sobie życzyli, jakie byśmy chcieli też przedstawić publiczności. Natomiast stowarzyszenie też rozrosło się, bo przestało już od samego początku być tylko inicjatywą muzyków. Stało się też tak naprawdę forum dla melomanów, dla wielu osób, którym po prostu kultura muzyczna szczególnie jest bliska.
Skrzyknięcie muzyków, określonej grupy muzyków, bo to nie są wszyscy muzycy, tylko kameraliści, to chyba nie było jednak łatwe zadanie, dlatego że mam wrażenie, że kameraliści to trochę indywidualiści jednak, chociaż grywają oczywiście w zespołach, ale namówienie ich do grania to co innego, a namówienie ich do tego, aby zaczęli działać razem, to pewnie coś innego.
Tego w audycji radiowej nie widać, ale tak uśmiecham się, bo to prawda rzeczywiście, bo to środowisko, które do namówienia, do wykonawstwa jest niezwykle łatwe i bardzo chętne oczywiście. Natomiast już do tego, żeby pokonać przeróżne problemy czy bariery formalne, prawne, organizacyjne, rzeczywiście tu jest trudniej. Ale no, tutaj jakby wchodziłem ze swoim podwójnym profilem, to znaczy z tym, że będąc jednocześnie muzykiem, jestem prawnikiem i radcą prawnym i jest mi po prostu łatwiej przez pewne bariery przejść i zresztą wielu muzyków, z którymi się znałem, wiedzieli, że przychodzą mi te rzeczy z łatwością, więc było ich łatwiej jakby zgromadzić wtedy, kiedy wiedzieli, że no, że mają w jednej osobie też profesjonalną pomoc już taką czysto prawną, ale też w czasie działania stowarzyszenia w organizacji pojawiło się bardzo wiele osób z zacięciem przede wszystkim organizacyjnym, menadżerskim. Jestem też bardzo dumny z tego, że myśmy sobie parę takich osób wychowali wręcz, bo prowadziliśmy nie tylko projekty koncertowe, ale też projekty właśnie menadżerskie, projekty, w których młodzież ze szkół muzycznych i ze studiów menadżerskich, zarządzania kulturą, uczyliśmy, jak budować projekty, jak je organizować i ci ludzie dzisiaj z nami współpracują, więc to stopniowo stawało się coraz łatwiejsze.
Często jest tak, że stowarzyszenia na przykład propagujące kulturę muzyczną stawiają na edukację albo ta edukacja jest dla nich wyjątkowo ważna, może nie najważniejsza, ale jest to jeden z elementów, które stawiają wysoko. Czy u Państwa też taki punkt się znalazł w statucie?
Tak, i powiedziałbym nawet, że to jest nasz kluczowy punkt i statutowy, i działalności. I to oczywiście to było założenie stowarzyszenia, ale to też przyszło z doświadczeniem. To znaczy muzyka klasyczna jest specyficzną dziedziną, wokół której mam wrażenie, że zbudowano pewnego rodzaju ścianę, mur takiej niedostępności, ekskluzywności. Bardzo wiele osób chciałoby nawet słuchać, uczestniczyć w koncertach i w pewnym sensie nie wiem, to jest być może przyczyna w ogóle generalnie edukacji ogólnej. Boi się niezrozumienia tego, że jakby nie podzielą geniuszu i tak dalej. I więc dla nas bardzo jasnym było, żeby zbudować sobie publiczność, żeby ludzie przychodzili na nasze koncerty, chcieli słuchać, musimy też wyjść do nich, mówić o muzyce, edukować. I jakby edukacja dla nas jest ważna na kilku różnych obszarach. To znaczy współpracujemy oczywiście ze szkolnictwem artystycznym. To jest naturalne dla nas. Czerpiemy z tego też w pewnym sensie rezerwuaru, bo tam jest mnóstwo młodych, zdolnych ludzi. Współpracujemy też z akademiami muzycznymi i jakby łączymy te różne poziomy edukacji. Ale jesteśmy jedną z niewielu organizacji, która też współpracuje z uczelniami i szkołami ogólnymi, bo dla nas bardzo ważna jest ta muzyka, która jest w szkołach ogólnych, bo tu jest klucz do wychowywania sobie publiczności. I wreszcie mamy szereg projektów popularyzatorskich, projektów, w których kładziemy nacisk na to, żeby muzyka stała się dużo bardziej dostępna. Czasem idziemy na kompromisy artystyczne, czasem zagramy coś luźniej, nie ma w tym nic złego. Łączymy też różne dziedziny sztuki, plastykę z muzyką, z filmem, z improwizacjami różnymi wizualnymi, po to, żeby pokazać, że muzyka nie jest straszna. Staramy się też organizować koncerty w przyjaźniejszej atmosferze, w domowej atmosferze, akurat muzyka kameralna z tego się właśnie wywodzi, więc jest to jakby nasza misja, nasz rdzeń. Ale też staramy się organizować koncerty w atmosferze, powiedzmy takiej, no nie chciałbym powiedzieć kawiarnianej, bo to nie o to chodzi, ale w atmosferze przyjaznego spotkania salonowego, to znaczy takiej, w której też można usiąść przy kawie, przy herbacie i kontemplować muzykę. W pewnym sensie korzeniami cofamy się do czasów nawet XIX-wiecznych, pokazując, że muzykowanie domowe, salonowe, to jest geneza muzyki kameralnej i chcielibyśmy do niego wrócić.
Patrząc na waszą stronę internetową i przeglądając jakby historię działania, zauważyłem mnóstwo festiwali muzycznych, w których palce stowarzyszenie maczało.
Jest dużo naszych festiwali, to prawda, i rzeczywiście maczamy w nich palce. Jest też dużo festiwali partnerskich, to znaczy takich, w których my uczestniczymy, w których pomagamy, doradzamy. To się rzeczywiście bardzo rozrosło, to znaczy kształt naszych festiwali zależał oczywiście od sukcesów dotacyjnych, a tu, no tu bywa różnie, to po prostu są sukcesy, są też porażki. Na stronie internetowej widać sukcesy oczywiście, my sami wiemy, że no, wiele sukcesów to jest też jeszcze mnóstwo po prostu porażek dotacyjnych, ale udaje się to zrobić rzeczywiście, ale to też się udaje dlatego, że generalnie do skutecznej działalności w organizacjach pozarządowych potrzebna jest też współpraca, wymiana doświadczeń. I nam się też udało zbudować taką współpracę z kilkoma innymi organizacjami. To się wzięło też oczywiście z wątków osobistych, z tego, że wielu zaprzyjaźnionych muzyków mających swoje organizacje po prostu do mnie dzwoniło z prośbą o pomoc. Ale od zeszłego roku jesteśmy też operatorem programu realizowanego przez Narodowy Instytut Wolności, w ramach którego my jakby instytucjonalnie staramy się też i prawniczo, i logistycznie pomagać innym organizacjom. Dostaliśmy grant, który właśnie na to pozwala, więc tym bardziej pozwala nam to maczać w pozytywnym sensie palce w różnych festiwalach, z czego muszę powiedzieć, mamy ogromną, jako zespół mamy ogromną satysfakcję.
Jesteście organizacją ogólnopolską, więc pewnie wam jest łatwiej zarówno zabiegać o środki, jak i no, gdzieś organizować spotkania, przeprowadzać te edukacje, o której tu żeśmy mówili, bo sięgacie już do doświadczeń, wspominał pan o tym, innych stowarzyszeń, innych organizacji, a jednocześnie z góry lepiej widać, krótko mówiąc.
Tak, choć muszę panu powiedzieć, że moje osobiste doświadczenie raczej prowadzi mnie do wniosku, że kluczem do sukcesu wielu działań jest jednak lokalność i siła środowiska lokalnego. My jakby tą lekcję sami odrobiliśmy, bo teraz możemy już spokojnie nazywać się organizacją ogólnopolską, bo mamy szereg projektów w różnych miejscach. Ja też wiem, ile projektów jest planowanych w różnych miejscach, no ale to zależy rzeczywiście od tych sukcesów dotacyjnych. Ale zaczynaliśmy od małych projektów w małych miejscowościach, małych gminach, gdzie było łatwiej dotrzeć też z naszą narracją, powiedzieć, o co nam chodzi z projektem, ściągnąć ludzi do współpracy z nami, bo to jest też klucz. I jakby cały czas planując nasze różne działania, staramy się jednak robić je w miejscach, w których mamy swoich członków stowarzyszenia, którzy znają lokalne środowisko, którzy wiedzą, gdzie dotrzeć, jak dotrzeć, z kim współpracować, z kim to robić. Innymi słowy, staramy się nie robić festiwali w obcych miejscach nieznanych nam, więc mimo wszystko, mimo że działamy już na bardzo ogólnopolską skalę, to nadal uważam, że jesteśmy bardzo lokalni.
No ale tak logistycznie sobie wyobrażam, musi być to pewien kłopot, bo jeśli mówi pan, że propagujecie muzykę klasyczną w szkołach chociażby, no to pan z województwa lubuskiego, pańscy koledzy z Małopolski, a jeszcze inni gdzieś powiedzmy z Pomorza, no w jaki sposób się spotkać, żeby zagrać w Krośnie Odrzańskim na przykład?
Tak śmieję się nawiasem mówiąc, że mamy w planach serię koncertową w Krośnie Odrzańskim, więc poznacie nas Państwo po czynach już wkrótce, jak się uda zdobyć dotację. Natomiast samo spotkanie się na to, żeby zagrać, jeśli tylko się stworzy na to warunki finansowe, zdobędzie się dotację, nie jest zupełnie problemem. Natomiast to, na jakim my poziomie działamy, to jest też ten poziom taki, powiedziałbym, doradczy, chciałbym nazwać nawet w pewnym sensie franczyzą. To znaczy my zbieramy osoby o różnych pomysłach, o różnych inicjatywach i staramy się im pomagać w tym, żeby mogły te inicjatywy zrealizować. Z naszym udziałem lub ze swoim pomysłem. My działamy, właśnie w tym sensie jesteśmy też spółdzielnią muzyków, ale spółdzielnią pomysłów muzycznych tak naprawdę. Znaczy do nas przychodzi wiele osób mówiących często, mam pomysł, ten pomysł często nie ma kształtu zupełnie żadnego i my pomagamy temu nabrać kształtu po prostu. Więc tłumaczymy w ramach jakiego dotacji można zdobyć na to dofinansowanie, jak można to ubrać słowa. Pomagamy napisać wniosek dotacyjny. No i jeśli oczywiście jest taka możliwość, to i też bierzemy udział, bo generalnie poza tym wszystkim tak na końcu jest taka czysta radość z tego, że można razem zagrać. No na tym też polega muzyka kameralna, że w tym jest mnóstwo satysfakcji ze wspólnego grania. No i jeśli taka możliwość na koniec też się pojawia, no to satysfakcja jest podwójna.
Tak delikatnie obchodzimy temat pieniędzy, czyli finansowania się stowarzyszenia. Wspominał Pan o dotacjach, o projektach, pomysłach, które gdzieś biorą udział w jakichś konkursach i domyślam się, że to jest podstawa finansowania, choć być może się mylę.
To jest podstawa finansowania i ja to jednocześnie nad tym boleję i nie, to znaczy uważam, że można zdobyć w Polsce spore środki na działania, tyle tylko, że jest to okupione ogromną pracą. Ja bym chciał, żeby było łatwiej, to znaczy, żeby móc czerpać środki z innych źródeł, żeby w Polsce był trochę bardziej rozwinięta idea mecenatu prywatnego przede wszystkim. No, na to mamy jeszcze czas, to się będzie rozwijać. Ja bym też chciał, żeby większe środki na kulturę płynęły z 1%. Gdzieś marzy mi się, ażeby kulturalny 1% był jakby wydzieloną sferą, żeby można było wskazywać organizację o takim profilu, bo bardzo często przegrywamy konkurencję ze sprawami społecznymi, życiowymi, zdrowotnymi, co jest zupełnie zrozumiałe. Więc trudno nam się jest z tym przebić. Stąd głównie kierujemy swoje zainteresowanie w stronę dotacji. No i tu przygotowanie tych wniosków, stworzenie tego wymaga ogromnego zespołu, ogromnego doświadczenia. My przygotowujemy tych wniosków rocznie, no już teraz dochodzimy do prawie kilkuset, z czego efektów jest kilkanaście czasem, więc tej pracy jest mnóstwo. Mamy cały zespół, który nad tym pracuje, a naprawdę życzyłbym sobie, żebyśmy mogli po prostu usiąść, wiedzieć, że mamy partnera, zrobić z nim spokojnie festiwal i skupić się też często na sprawie tak po prostu czysto artystycznej. No i tu marzę sobie, że może na przykład właśnie jedna z naszych inicjatyw będzie kiedyś mogła być sfinansowana na przykład z 1%. Będzie to taki festiwal 1%.
No ale tutaj akurat nie powinniście w tej działce pod tytułem 1% mieć konkurencji. Myślę o konkurencji w waszej grupie, że tak powiem. Dominują zdecydowanie ludowe zespoły sportowe, straże pożarne, no i te organizacje społecznie potrzebne, tak to nazwijmy, które pomagają określonym grupom z jakimiś problemami życiowymi. Organizacji działających w kulturze, a już w muzyce, to naprawdę jest niewiele. Konkurencji nie ma.
To wynika chyba z pierwszego pytania, o którym mówiliśmy, o tym, że bardzo wiele tych organizacji jest często prowadzonych przez muzyków i być może nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że istnieje taki mechanizm. Ja boleję też nad tym, że wielu z muzyków nie potrafi mówić o tym, co robią, znakomicie często robią, jednak niestety w kategoriach biznesowych. Nie potrafią mówić o tym, jaka będzie korzyść z tego dla potencjalnego sponsora. Nie potrafią mówić o muzyce jako o produkcie. Ja oczywiście jestem muzykiem wytrenowanym klasycznie, więc skręcają mi się wszystkie wnętrzności, gdy mówię o muzyce jako produkcie, ale jednocześnie szczególnie na studiach zagranicznych poznałem realia, jakie działają w biznesie muzycznym i trzeba to robić. Trzeba jakby szukać możliwości znalezienia środków i niestety trzeba czasem być gotowym na to, żeby pójść na kompromisy oraz niestety trzeba zagryźć zęby i robić czasem sprawy administracyjne.